Rabacja Tarnowska z 1846 roku. Bogusiowi Baczyńskiemu dedykuję. Powstanie 1846 roku wybuchnąć miało równocześnie w Zaborze Pruskim i w Galicji. Termin powstania wyznaczono na noc z 21 na 22 lutego. Z różnych przyczyn powstanie odwołano. Tymczasem w Tarnowie jeden z przywódców lokalnej konspiracji, emerytowany major Wojsk Polskich z czasów powstania listopadowego, Leon Czachowski, na wiadomość o aresztowaniach przywódców powstania we Lwowie i w Poznaniu, samowolnie przyspieszył wybuch powstania w Tarnowie o 3 doby. Atak na koszary wojskowe wyznaczył w noc z 18 na 19 lutego 1846 roku. Niezorganizowane grupki powstańców szlacheckich zdążały 18 lutego na punkty zborcze w okolicach Tarnowa. Panująca zamieć i rozgardiaż w szeregach powstańców uniemożliwiły atak na Tarnów i nad ranem 19 lutego grupki powstańców poczęły rozjeżdżać się do swoich domów. Wówczas zaatakowali ich chłopi. Skutecznie zdezorientowani trwającą od szeregu miesięcy agitacją urzędników powstaniowych i samego starosty tarnowskiego, Józefa Breinl von Fallenstern. Rozpoczęły się w wielu miejscowościach cyrkułu tarnowskiego wydarzenia zwane Rabacją Tarnowską bądź Galicyjską lub po prostu rzezią chłopską. Sprawa mordów i napaści dokonywanych przez chłopów najpierw na powstańcach, tak zwanych szlacheckich demokratach, gotujących się w noc z 18 na 19 lutego 1846 roku do ataku na Tarnów, niezrealizowanego, a następnie w dniach 19-22 luty na liczne dwory w cyrkule tarnowskim i w sąsiednich, została opisana we wzorowej pracy przez Stefana Kieniewicza pod tytułem Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku, wydanej pół wieku temu. W ostatnich latach historycy regionu, w tym niżej podpisany, publikowali artykuły na łamach prasy tarnowskiej, przedstawiające przyczyny tragedii narodowej, jaką bez wątpienia były te wydarzenia. Nadal jednak o szczegółowym scenariuszu wypadków w Tarnowskiem niewiele wiemy. Są dokładne relacje spisane w 1896 roku przez księdza Dębińskiego. Są inne pozycje, XIX i XX-wieczne. Jeszcze mniej wiemy, jak lutowe zapusty przebiegały w Tarnowie. Co działo się podczas tych strasznych dni i nocy na ulicach naszego miasta? Jak i kiedy pochowano ofiary? Ile ich było? Nie znamy dokładnego wykazu imiennego. Przypomnijmy. W noc 18 na 19 lutego grupki powstańców szlacheckich wyznaczały sobie miejsce na polach klikowskich oraz pod górą Świętego Marcina. O oznaczonej porze mieli zaatakować koszary tarnowskie, przejąć władzę, pomóc im w tym mieli zorganizowani w Tarnowie gimnazjaliści i alumni seminarium duchownego. Podobnie miało być w całej Galicji. Po przejęciu władzy rząd narodowy miał przede wszystkim znieść pańszczyznę. Powstanie wyznaczone na 21 lutego zostało przez centralizację lwowską i poznańską odwołane. Jedynie w Tarnowie nie chcieli o tym wiedzieć i na własną rękę lokalni przywódcy przyspieszyli powstanie. Nad ranem 19 lutego powstańcy, wśród których przeważali właściciele majątków podtarnowskich, niektórzy o głośnych i znanych nazwiskach, znużeni i zmęczeni wyczekiwaniem na sygnał ataku, poczęli powracać do swoich dworów grupkami, samotrzeć. Jedni w stronę Dąbrowy, inni w stronę Tuchowa. Powracających zaatakowali w wielu wsiach chłopi. Pojmanych okrutnie bito. Wiązano, rzucano na furmanki i dogorywających wieziono do Tarnowa, gdzie starosta i jego komisarze nagradzali chłopów. W następnych dniach, pomiędzy 19 a 22 lutego, rabacja rozszalała się we wszystkich niemal wsiach tarnowskiego cyrkułu. Niszczono dwory, palono zbiory i dobytek, okrutnie mordowano panów, księży, służbę, ekonomów bez wyjątku, czy popierali szlacheckie powstanie, czy byli mu przeciwni. Przyczyny rabacji, przebieg, następstwa są w miarę dobrze znane dzisiejszej historiografii. Przebieg rabacji między innymi w okolicach Dębicy i Pilzna opisał częściowo, za to bardzo sumiennie, Marian Morawczyński w pracy pod tytułem Rzeź 1846, Tarnów 1992. Pojmanych, rannych, dogorywających powstańców zwożono do Tarnowa w dniach 19 do 22 lutego. Rzucano ich na bruk pod starostwem, na plac Sobieskiego i trochę wyżej, pod dzisiejszym McDonald'sem, wcześniej sklepem Bracha, a wówczas w 1846 roku aresztem w kamienicy Kamieniobrodzkich. Podoć widok był straszny, tarnowianie ukryli się w swoich domach, nie wychodzili na ulicę. Spod handlu Bracha w dół traktu cesarskiego, ulica Krakowska i ulicy Targowej krew płynęła ciurkiem z ciał zabitych lub pokaleczonych. Niektórzy byli tak zmasakrowani, że do rozpoznania wezwano Karola Polityńskiego, dzierżawcę pobliskiego hotelu krakowskiego, który rozpoznawał ich po swojemu, znał ich przecież dobrze, gościli u niego w hotelu, spiskując pod okiem starosty, często biesiadowali, ubijali liczne interesy. Jedną z ofiar, Karola Kotarskiego, właściciela Olesna, zwanego Królem Chłopków, z racji swego dobrego serca dla poddanych, zidentyfikował po manogramie na rękawicach białej koszuli. Jego twarz była zmasakrowana cepami i drągami chłopskimi. Tak go urządzili w Partyniu, czyli Łęgu Tarnowskim. Ciało zawieźli pod starostwo, licząc na premię. Rodzinie Kotarskiego, jako jedynej, pozwolono później na wspólnej mogile ofiar postawić stosowną płytę nagrobną. Ostała się do dziś z ledwo czytelnym napisem. Starosta Breinl, rzeźnik tarnowski, gościł nieraz Kotarskiego u siebie, z jego zdaniem się liczył. Niektórzy historycy sądzą, że w zamordowaniu Kotarskiego maczał osobiście palce Breinl. Jeśli tak, to zgoda na postawienie owej płyty była judaszową zgodą. Biskup tarnowski Józef Grzegorz Wojtarowicz już 20 lutego wystąpił w swym słynnym liście pasterskim, w którym dramatycznie zaklinał chłopów: przebóg, wbrew przekazaniom samego Chrystusa, nieszczęsne okoliczności wywołały pomiędzy wami dziką zapalczywość, która przeszła w okrucieństwo nie mające już granic. Wiele niestety osób niewinnych zostało pokrzywdzonych i życie straciło. Wzywam was, najmilsi, uspokójcie się, wróćcie do domów waszych, zajmijcie się zwyczajnymi pracami waszymi. Biskup nie potępił powstańców, jawnie obarczył zaborcę winą za tragedię. Odpłacili mu się wkrótce, doprowadzając do dymisji, pierwszej i ostatniej w dziejach diecezji tarnowskiej. 100 lat później o tym najwybitniejszym pasterzu naszej diecezji, przy okazji sprowadzenia jego prochów z Krakowa do podziemi katedralnych 1985, biskup Jerzy Ablewicz powiedział: ewangeliczna prostota sprawiła, że biskup Józef Grzegorz miał odwagę w bardzo ciężkich czasach przeciwstawić się odważnie złu. Miastem przez owe straszne 3 dni rządzili chłopi. Najczęściej pijani, okrwawieni, z piętnem kainowskiej zbrodni. Według nielicznych spisanych relacji chłopi z butelką wódki w jednej ręce, słodkim kołaczem w drugiej, przechwalali się swoimi zbrodniami, Przez 2-3 noce miasto było steroryzowane. Na ulice odważyli się wyjść nieliczni. Jednym z nich był bardzo popularny w Tarnowie ksiądz, profesor seminarium, specjalista Pisma Świętego Nowego Testamentu Walerian Serwatowski. Innym był lekarz miejski Józef Cyryl Starkel. 22 lutego w tarnowskiej katedrze odbyło się po południu nabożeństwo żałobne za wszystkich pomordowanych. Z ambony kazanie wygłosił ksiądz Serwatowski. Jego postać chuda i surowa górowała nad tłumem. Przemówił ostro pod adresem głównych winowajców. Świątynia przepełniona była tłumem, powiedział między innymi. Kainie, coś uczynił z Ablem, bratem twoim. Przeklętne piętno kainowe dzisiaj na waszych czołach, krew pomordowanych braci, plami dłonie. Zbrodniczy ty nieszczęśliwy, obłąkany ludzie Polski. Wy, mordercy braci waszych, mordercy matki waszej budzącej się z grobu ojczyzny, rychło poznacie, jak straszne jest człowiekowi paść w ręce karzącego Boga. Rózga nad wami, mężobójcy, ogniem i wodą siedz was będzie, powodziami i posuchą, co pola wasze wyniszczy pożarem, co domy wasze w popiół zmieni, głodem i chorobą i zarazą, co pozabijają was żony wasze i dzieci wasze. Prorocze to były słowa kapłana, księdza Serwatowskiego. Jeszcze tego samego wieczora aresztowali Austriacy. A później zabronili powrotu do Tarnowa, niszcząc mu wspaniale zapowiadającą się karierę naukową. Sam starosta tarnowski Józef Breinl von Wallenstern, jeden z głównych winowajców owych wydarzeń, wpadł w popłoch. Terror w Tarnowie trwał do 22 lutego. Ogółem w Tarnowie spalono ponad 140 dworów, zamordowano około 700 ludzi, na ogólną liczbę 1000 w całej Galicji, dane podane przez Tyrowicza, a częściowo także Kieniewicza. Europa poruszona wypadkami tarnowskimi przerażona protestowała, jednakże rewolucje, jakie wybuchły w 2 lata później w wielu stolicach europejskich, przysłoniły tragedię polską. My nadal nie wiemy dokładnie, kto spoczywa w mogile na starym cmentarzu. Nie jest to tak bardzo istotne. Uważa się, że galicyjskie próby powstańcze pociągnęły za sobą gwałtowną reakcję wsi. Chłopi byli przekonani, w czym zasługa biurokracji austriackiej, że szlachta przygotowuje rebelię w odpowiedzi na przygotowane przez Wiedeń zniesienie pańszczyzny i poddaństwa. Chłopi, atakując powstańców, a następnie wszystkich panów i Polaków, wykazali wierność monarchii i lojalność wobec niej, która jedyna w pojęciu chłopa galicyjskiego brała go w opiekę. Niedostateczna akcja uświadamiająca chłopstwo galicyjskie, prowadzona przez emisariuszy powstańczych, złożone wielowiekowe różnice klasowe między dworem a wsią, wreszcie iście makiawelowska polityka dezorientująca skutecznie chłopa galicyjskiego, prowadzona przez starostę tarnowskiego Józefa Breinla, doprowadziły do tragedii, jaką były zapusty lutowe w Galicji w 1846 roku. Jak wspomniano wyżej, Tarnów stał się epicentrum rabacji. W tym cyrkule chłopskie wystąpienia miały najbardziej tragiczny przebieg. Te kilka dni wstrząsnęły mieszkańcami miasta, duchowieństwem, inteligencją. W tych dniach Tarnów opanowany był przez pijanych, rozszalałych chłopów, zabójców, zwożących do Tarnowa zabitych bądź poranionych panów. Ofiarami była także służba dworska, nauczyciele, ekonomowie, dzierżawcy, pisarze, leśniczy, w kilku przypadkach duchowni. I tu dochodzimy do nierozwikłanej zagadki. Kiedy i kogo pochowano we wspólnej mogile na starym cmentarzu? Nie mamy żadnych o tym relacji bezpośrednich. W księgach metrykalnych widnieje około 50 nazwisk zabitych w tych dniach, które dostarczył księdzu proboszczowi cyrkuł. Ale to przecież nie wszyscy. Jedne źródła mówią o 146 zwiezionych do Tarnowa zabitych panów, relacja komisarza Zaleskiego. Inne, że były ich 53. Jak ich pochowano? Wiemy, że tuż pod murem cmentarnym, poza obrębem ówczesnego cmentarza katolickiego, w pobliżu kwater cmentarza ewangelickiego, pochowano we wspólnej mogile, prawdopodobnie w nocy. Czy mogiłę zasypano od razu, czy jeszcze dorzucano tam zabitych? Ilu właściwie ich tam spoczęło? Uważa się dzisiaj, że 53. Badający od lat księgi metrykalne w archiwum diecezyjnym w Tarnowie Bogusław Baczyński twierdzi, że blisko 200. Sądzę, że ciała ukradkiem pod osłoną nocy zwieziono na cmentarz. Czy był ksiądz? Jak głęboki był dół? Przecież był luty, zima zmarznięta. Wrzucano ich pewno z drabiniastego wozu do czeluści, posypano nieszczęsne, pokaleczone zwłoki wapnem i zasypano. Wyobraźnia podpowiada niesamowitość tej scenerii. Wśród zabitych i wrzuconych do mogiły byli m.in. bracia chrząstowscy, właściciele Szczepanowic i Burzyna, wspomniany Kotarski, Domicela i Onufry Wolscy, właściciele Głowaczowej, proboszcz z Pleśnej, ksiądz Cieczkiewicz, Bernardyn z Zakliczyna, ojciec Rafał Szlosarczyk, hrabia Prosper Konopka z Brnia, Ignacy Dzwonkowski, syn właściciela Gromnika, 16-letni Józio Weichinger, pisarz z Lubczy i wielu innych. Pogrzebano ich jak trędowatych lub dotkniętych cholerą. Gorzej, jak padłe z zarazy zwierzęta. Szaleństwo chłopów mazurskich, czyli naszych dziadów, nie zostało jeszcze wyjaśnione dokładnie. Jest ono pewne. Wydarzenie owe podzieliły panów z chłopami jeszcze bardziej na wiele dziesiątków lat. Właściwie do dnia dzisiejszego. Stąd moja wielka radość, jako jednego z organizatorów 150-lecia rabacji w imieniu Społecznego Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem. Kiedym zobaczył w jednym miejscu nad mogiłą tragiczną i władze miasta, i władze województwa, posłów chłopskich i przedstawicieli prawnuków ofiar z 1846 roku. Ale i ta rocznica przebiegła prawie bez echa w Polsce. Nie było specjalnych uroczystości. Sprawa pozostaje zadrą i dzisiaj. Oby wreszcie nią przestała być. Tarnów przez wiele lat żył tragedią, która rozegrała się na oczach mieszkańców. Wspólna mogiła stała się zaczątkiem kwatery zasłużonych, gdzie z czasem usypano groby powstańców styczniowych, legionistów, akowców. Jedynie ta mogiła powoli zarastała trawą. Chociaż w każdym pokoleniu żyli ci, którzy przypominali współczesnym o tym miejscu i opiekowali się nim, nie pozwalając go zbezcześcić przez następne pochówki. Placyk o wymiarach około 17 metrów kwadratowych uchował się do dziś w samym rogu kwatery powstańczej. W latach 60. tamtego wieku na mogile ofiar rabacji Franciszek Eliaszewicz, właściciel fabryki maszyn rolniczych w Tarnowie, ufundował drewniany dębowy krzyż, który jednak nie doczekał naszych czasów. W okresie międzywojennym, jak wspomina inżynier Witold Gryl, na grób ofiar rabacji młodzież gimnazjalna przynosiła w Dzień Wszystkich Świętych oryginalny drewniany stelaż pod znicze w formie krzyża wiara, kotwicy nadzieja i serca miłość. Tradycja ta sięgała ponoć czasów zaborczych. Ten piękny zwyczaj został po II wojnie zaniechany. Od początku lat 90. obecnego wieku reaktywowany Społeczny Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie czynił starania o uporządkowanie mogiły ofiar rabacji, a także o wzniesienie na mogile stosownego pomnika wraz z imienną tablicą, o co czyniły starania poprzednie pokolenia, począwszy od tamtego będącego świadkiem zbrodni. 19 lutego 1996 roku, w 150-lecie wydarzeń, komitet doprowadził do tego, że nad mogiłą zebrali się przedstawiciele władz miasta i województwa, posłowie tarnowscy, duchowieństwo, inteligencja, mieszczanie tarnowscy. Po raz pierwszy w okresie powojennym, a być może po raz pierwszy od 150 lat, przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, ugrupowań politycznych Tarnowa zebrali się wspólnie nad tą mogiłą. prezydent miasta Roman Ciepiela obiecał wówczas publicznie, że miasto ufunduje pomnik. Słowo stało się ciałem. 29 lipca 1998 roku, dwa lata po tych uroczystościach, przedsiębiorstwo konserwacji i renowacji zabytków w Tarnowie, reprezentowane przez Eligiusza Dworaczyńskiego, zgłosiło do odbioru wykonany pomnik. Autorem projektu jest architekt Jan Mazur z Warszawy. Renowację tablicy nagrobnej Karola Kotarskiego wykonała Barbara Dworaczyńska. W pomnik wmurowano także tablicę z czarnego granitu, na której widnieje alfabetyczny wykaz ofiar spoczywających w grobie. Wykaz ten opracował Antoni Sypek. Po 152 latach uczczono pamięć ofiar rabacji spoczywających we wspólnej mogile. Ich nazwiska zostały na wieku wyryte na pamiątkowej tablicy, zaś mogiłę pokrył stosowny pomnik. Niemal nazajutrz po odsłonięciu pomnika rozległa się fala krytyki co do jego wykonania i projektu. Dzisiaj, po paru latach, należy przyznać, że działano pochopnie, przyjmując taki, a nie inny projekt. Pomnik ofiar rabacji jest bardzo skromny, właściwie bezstylowy, niewidoczny i nieprzyciągający uwagi przechodnia. Sądzę, że należało bardziej dokładnie rozpatrzyć nadesłane na konkurs prace. Trudno, nie można tego odwrócić. Wypadki tarnowskie rozsławiły nasze miasto w Europie, jak żadne inne w blisko 700-letniej historii miasta. Dziś po 145 latach oprócz wspomnianej mogiły nie ma innych śladów po tragedii. W ostatnich latach ukazało się wiele artykułów, kilka pozycji historycznych opisujących tamte dni. W Bochni kilka lat temu odbyła się, jak sobie przypominam, sesja naukowa poświęcona wypadkom 1846 roku. Jedno jest pewne. Wydarzenia zwane rabacją chłopską położyły się cieniem na stosunkach wieś-miasto przez wiele dziesiątków lat. Wypadki pokazały, jak groźne są tłumy, jak wiele zła może wyrządzić nienawiść. Owe wydarzenia były zapowiedzią tego, co przyniósł wiek XX, ale wtedy w połowie XIX wieku nikt nie mógł się tym pocieszać. Po 11 września 2001 roku okazało się, że wszystko jest możliwe. Nawet demokracje nie mogą się obronić przed nienawiścią, nietolerancją, złem, jakie drzemie w człowieku. 700 ofiar rabacji tarnowskiej z 1846 roku wstrząsnęły Europą. Później było już 700 tysięcy nad Marną i Verdun, prawie milion Ormian w Turcji w latach 1914-1922. 10 milionów na Ukrainie podczas Wielkiego Głodu za stalinowskich czasów, 4 miliony ofiar Auschwitz i Birkenau, 1 milion mieszkańców Stalingradu, Wołyń i rzeź Polaków, zagłada Żydów, rzeź Hutu i Tutsi, Bałkany ostatniej dekady, 3 tysiące w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. Czy jest jakieś wytłumaczenie na zło? Wydaje się, że nic nie może zaskoczyć ludzkości. Pojedynczego człowieka, nas. Wypadki łódzkie z ostatnich tygodni sprawiają jednak, że możemy się mylić i tak bardzo bać się o siebie, mimo że historia daje bezustannie przykłady wydarzeń, wobec których jesteśmy bezradni, a które już były. Wracając do dramatycznych, jedynych w naszej historii bratobójczych zorganizowanych mordów z 1846 roku, blisko 10 lat temu zgłosiłem wniosek do Rady Miejskiej o nazwanie jednej z ulic Tarnowa imieniem rodziny Chrząstowskich. Właściciele Szczepanowic, matka i synowie, ponieśli wielką ofiarę w 1846 roku. Jakże się ucieszyłem, kiedy w ostatnio wydanym planie Tarnowa zauważyłem w Guminskach ulicę Chrząstowskich. Niebawem o losach tej i innych rodzin, ofiar rabacji 1846 roku napisze.